Witam serdecznie przed majątkiem w Klenicy. Jego najważniejszymi elementami są Pałac Radziwiłłów, zwany Pałacem Myśliwskim, dwór zwany Domem Gościnnym, park oraz zabudowania folwarczne. Klenica to niewielka miejscowość, która może poszczycić się bardzo interesującą historią. Zapraszam do wysłuchania krótkiej opowieści o jej dziejach, ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu Radziwiłłów, przed którym właśnie Państwo stoją. Znajdujemy się na skrzyżowaniu dwóch dróg gruntowych. Droga w prawo to ulica Stawna, o której jeszcze wspomnę. Za naszymi plecami, w odległości około 30 metrów, leży spory staw porośnięty rzęsą, dzięki czemu nazwa ulicy staje się jasna. Przed nami narożna brama majątku. Pordzewiałe brązowe sztachety pomiędzy dwoma kamiennymi filarami wysokości około 2 metrów. Parkan z brązowych sztachet niknie wśród bujnej zieleni. Rosną wzdłuż niego od wewnątrz wysokie, rozłożyste drzewa iglaste, paprocie i krzewy. Cały teren wokół pałacu gęsto zarośnięty zielenią. Wśród niej ukrywa się pałacyk, stojący w odległości około 10 metrów za parkanem. Składa się z korpusu na wprost nas i przylegającego do niego zachodniego skrzydła po naszej prawej stronie. Między nimi, w centrum budynku, od strony ulicy Stawnej, wieża. Spośród roślinności wyłania się górny fragment otynkowanej na jasny beż elewacji. To główne skrzydło pałacyku, kryte czarnym, dwuspadowym dachem. W centrum ściany niewielki balkon z czarnych, żelaznych prętów, okalający dwa symetryczne okna, zwieńczone półokrągło, prostymi, białymi sztukateriami. Spośród drzew, nieco po prawej, wyłania się górna część wieży, na planie ośmiokąta. Wieża wysoka na około 20 metrów. Dobudówka i hełm kryty czarnymi dachówkami. Dolna, niewidoczna zza drzew część wieży, czworokątna. Na szczycie wieży, od strony ulicy Stawnej, okrągły zegar z czarną tarczą i białymi wskazówkami. Na drugiej ściance wieży niewielkie, pionowe okienko. Jeśli udamy się w prawo ulicą Stawną, za około 30 metrów miniemy kolejną bramę z brązowych, żelaznych sztachet. Za nią ogromna wieżba płacząca i brukowany podjazd. Z perspektywy tamtej bramy dość dobrze widać zachodnie skrzydło, które znajduje się za wieżbą, w odległości około 30 metrów od bramy, równolegle do ulicy. W linii ogrodzenia, z prawej, nieco dalej niż brama, piętrowy budynek gospodarczy, kryty dwuspadowym dachem. Jeśli udamy się drogą gruntową wzdłuż parkanu w lewo, za około 15 metrów dojdziemy do czerwonej furtki między dwoma kamiennymi filarami. Dziś to główne wejście na posesję. Najstarsze udokumentowane informacje o Klenicy sięgają końca XIII wieku. W kolejnych stuleciach należała ona do przedstawicieli różnych rodów, a także do korony czeskiej. Przez ponad 100 lat, między 1649 a 1776 rokiem, Klenicą zarządzali jezuici. Należy przyznać im ogromne zasługi w przywróceniu wiosce świetności po okrutnym okresie wojny 30-letniej, kiedy to miejscowość doszczętnie zniszczono. Jezuici odbudowali Klenicę, założyli młyn, owczarnię, cegielnię, wprowadzili nowe sposoby gospodarowania na roli. Wybudowany przez nich w 1693 roku dom gościnny stoi niedaleko stąd. By do niego dotrzeć, wystarczy kontynuować spacer w prawo ulicą Stawną. Obecnie dom gościnny pełni funkcję mieszkalną. Po kasacie zakonu jezuitów klenickie dobra kupił w 1787 roku książę Kurlandzki i Żagański, Piotr Biron. Po nim odziedziczyła je jego córka Dorota, późniejsza księżna Dino, księżna Talleyrand i księżna Żagańska. Przenieśmy się teraz w wyobraźni do lat 80. XIX wieku, kiedy to historia majątku w Klenicy łączy się z postaciami pruskiego generała, księcia Antoniego Radziwiłła i jego żony Marii de Castellane, która była wnuczką wspomnianej księżnej Doroty. Książę przyjeżdżał tutaj regularnie. Urzekły go pobliskie, pełne zwierzyny lasy. To właśnie on postanowił wybudować pałacyk myśliwski. Projekt budynku gotów był w ciągu roku. Budowa trwała kolejne dwa. Od 1885 roku książę Radziwiłł mógł cieszyć się swoją nową posiadłością. Przede wszystkim polował, a były to polowania urządzane z ogromnym rozmachem, z udziałem wielu gości, łowczych i strzelczych. Wspomina się nawet, że na tę okazję sprowadzano kucharza aż z Berlina. Zabawa trwała zazwyczaj po kilka dni. Polowano na bażanty, jelenie i zające. Powiedzmy teraz kilka słów o ówczesnej aranżacji tego miejsca. W korpusie pałacu mieściły się apartamenty, zaś w skrzydle mieszkania dla służby i sala myśliwska. Znajdowały się tu również mieszkanie administratora majątku, pomieszczenia biurowe oraz archiwum. Po śmierci księcia Radziwiłła jego małżonka zadecydowała o przebudowie pałacu. Z tego okresu pochodzi chociażby wieżyczka w centrum budynku, zegar na jej szczycie, a także nowe aranżacje wnętrz. Księżna postanowiła także powiększyć i na nowo urządzić park. Spędzała tu każde lato aż do 1915 roku. Trwała wówczas I wojna światowa. Księżna podupadła na zdrowiu, a żądania związane z dostawami dla armii nadszarpnęły jej budżet oraz majątek, który teraz pozostawał pod zarządem wojskowym. Schorowana Maria Radziwiłłowa zmarła przepełniona rozpaczą nad upadkiem ukochanej Klenicy. Po jej śmierci los nie był dla posiadłości łaskawy. Spadkobiercy stopniowo ją zadłużali, a ponadto skomplikowane dzieje geopolityczne doprowadziły do kolejnych podziałów ziemi. Po II wojnie światowej dobra klenickie stały się własnością Skarbu Państwa PRL. Urządzono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, a potem zalążek Lubuskiego Uniwersytetu Rolnego. Następnie pałac stał się siedzibą specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, teraz przeniesionego do pobliskiego zaboru. Dziś budynek niestety nie jest użytkowany. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia innych klenickich zabytków, XVIII-wiecznego kościoła oraz grodziska, którego historia sięga najprawdopodobniej połowy IX wieku. Tymczasem pożegnam się z Państwem, życząc miłego pobytu w Klenicy. Do usłyszenia.